To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Miło Cię słyszeć.
Ciebie również.
Kiedy rozwijała się ultrasonografia, pierwszym narządem, do oceny którego ultradźwięki były wykorzystywane, był pęcherzyk żółciowy. Diagnozowano kamicę pęcherzyka żółciowego. Gdzieś tam stosunkowo wcześnie także byliśmy jako lekarze zainteresowani diagnostyką zapalenia wyrostka robaczkowego, ale początki ultrasonografii, one bardzo silnie odnosiły się do pacjentów objawowych. Natomiast wraz z upływem czasu mamy stwierdzanych wiele patologii w stanie przedklinicznym, które nie dają żadnych objawów. Czasem to dobrze, a nawet bardzo dobrze, czasem no właśnie.
A no właśnie, no bo tak przez lat ostatnich wiele już promowana jest ultrasonografia point of care, czyli ta ultrasonografia, kiedy wykonujemy to badanie, tak jak wspomniałeś, żeby rozwiązać konkretny problem kliniczny. Ale sami generujemy sobie czasem te problemy kliniczne, no bo wykonujemy badanie z bardzo różnych powodów i sami siebie nawzajem zachęcamy, żeby to badanie rozszerzać, żeby badać całą jamę brzuszną, wszystkie narządy, często żeby przeskoczyć głowicą na szyję, w obręb klatki piersiowej itd., itd. No i znajdujemy coś, co wcale nie musi mieć przecież żadnego znaczenia dla tego pacjenta, ale znaczenie ma olbrzymie z dwóch powodów. Po pierwsze, pacjent słyszy, że ma coś, a jak słyszy, że ma coś, to znaczy, że jest chory. W oczach pacjenta tak to wygląda. A po drugie, my jako lekarze mamy dylemat, czy to coś należy obserwować, kiedy należy obserwować, czy należy poszerzyć diagnostykę, kiedy to zrobić, jak zaplanować dalsze badania. To wcale nie jest takie proste.
Znajdziemy u pacjenta 50-letniego torbiór prostą w nerce. Wydawałoby się nic nadzwyczajnego, nic rzadkiego. I u tego samego pacjenta znajdziemy torbiel w głowie trzustki. Ta torbiel w nerce ma 15 mm, ta w głowie trzustki ma 5 mm. No i teraz, która z tych torbieli jest ważniejsza? No oczywiście, ta mniejsza w głowie trzustki, bo musimy mieć w głowie świadomość tego, że może być to rak trzustki przyjmujący postać torbielowatą.
Chyba że masz do czynienia z sytuacją, kiedy ta torbiel w nerce nie jest torbielą prostą, ma cechy inne niż torbiel prosta. No to tutaj też się wszystko komplikuje, nawet jeżeli znajdziesz się całkiem przypadkowo. I też pojawia się pytanie, czy z Dopplerem sobie poradzę, czy aby na pewno muszę takiemu pacjentowi wykonywać kolejne badania obrazowe, czy być może muszę zwrócić tylko uwagę na to, aby zlecić kontrolne badanie USG, tylko czy za 3 miesiące, czy za pół roku, czy za rok i co ona ma zmienić.
Czasami osoby, które są zainteresowane ultrasonografią, mówią: ja bym tak się chciał nauczyć robić badanie USG, tak wie, żeby tylko zobaczyć, czy jest poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego. To mi jest potrzebne. No dobra, ale przy okazji nawet wykonywania badania w kierunku kamicy pęcherzyka żółciowego, no to zdarza się, że natkniemy się na inne zmiany, które niestety, ale musimy umieć zinterpretować. Czy musimy, czy może powinniśmy, a to niech pan pójdzie gdzie indziej na USG. No ale gdzie? Ale do kogo? Ale kiedy? Jak przykładamy głowicę, to jednoznacznego raka nerki musimy być w stanie rozpoznać i musimy być w stanie narzucić dalszą diagnostykę.
Wiesz, zawsze można wykonać badanie USG na lepszym sprzęcie, na lepszym aparacie USG. Zawsze można zlecić kolejnych 5 badań, czy potrójnie ślepą próbę u 3 różnych lekarzy. Tak jak widzisz, ci pacjenci krążą często po świecie medycznym, szukając odpowiedzi na to, czy to, co kiedyś przypadkowo zostało znalezione, ma znaczenie, czy nie. Tu kluczową rzeczą jest nawiązanie do historii pacjenta, do tego, co się kryje w historii tego pacjenta, w historii rodziny tego pacjenta. Bo tak jak wielokrotnie mówiliśmy, ta sama zmiana centymetrowa u jednego pacjenta będzie znaczyła całkiem co innego niż u drugiego pacjenta. To mówiliśmy nawet w czasie naszych ostatnich podcastów. Ale z drugiej strony to badanie, które jest rozszerzeniem klinicznego badania, czyli badanie ultrasonograficzne, musi nas zmuszać do myślenia. To podwójne musi jest o tyle ważne, że my często chcielibyśmy mieć bardzo prostą odpowiedź. Widzę zmianę, która ma taki charakter, taką wielkość i ja chcę mieć prostą odpowiedź. Kiedy zlecić kontrolne badanie USG? Za miesiąc? Za 3 miesiące? Jak zrobię za 3 miesiące, to czy kolejne za pół roku, czy kolejne za rok? Ja się boję takich prostych, rzeczowych, wydawałoby się, odpowiedzi, bo one nie sprawdzają się w medycynie stuprocentowo.
Trochę Ciebie rozumiem, trochę tutaj postaram się wbić kij w mrowisko, ale wiesz, to świat idzie w ten sposób. To na przykład firmy produkujące ultrasonografy robią od razu programy do tego, żeby ten aparat ci ocenił, jaki to jest TIRAC, jaki to jest BIRAC. To już nawet tak to powinno wyglądać. Także wiesz, z jednej strony ja twój niepokój rozumiem, z drugiej strony zobacz, w jakim kierunku idzie ten świat. Bardzo ścisłych wytycznych, kierunków, ramion, różnego rodzaju schematów diagnostycznych.
Wiesz, te schematy są fajne, są ważne, porządkują wiele rzeczy. One wynikają też w wielu miejscach z doświadczenia wieloletniego, z mnóstwa badań klinicznych, wieloośrodkowych, populacyjnych, retrospektywnych, prospektywnych. One rzeczywiście są oparte na konkretnych dowodach naukowych. Ale zawsze gdzieś pomiędzy tymi dowodami naukowymi jest konkretny pacjent, który niekoniecznie chce czekać, niekoniecznie ufa w to wszystko, nie mówiąc już o lekarzach. A to jest jedna strona medalu, a druga jest związana z tym, że jeśli pozwolimy sobie na taki model medycyny, który będzie oparty tylko na prostych algorytmach, wynikających chociażby z evidence-based medicine, które będą ci mówiły wprost, co masz robić, to w pewnym momencie może się stać taka sytuacja, że właściwie maszyna będzie mogła zastąpić człowieka. Tylko ta medycyna straci ludzką twarz. Tylko to łączenie faktów z doświadczeniem, z wiedzą kliniczną, z bardzo różnymi możliwymi rozpoznaniami, no przestanie istnieć. I właściwie będziesz leczył poprawnie większość pacjentów, ale ta mniejszość, często kilkuprocentowa, ale czasem kilkudziesięcioprocentowa, wypadnie z obiegu, no bo nie będzie mieściła się w tabelce i ci pacjenci stracą szansę na poprawną diagnostykę.
A pacjenci z zaburzeniami psychosomatycznymi będą w tych schematach wirowali, jak w pralce automatycznej podczas wirowania, ciągle tą samą ścieżkę będą przechodzili, raz w lewo, raz w prawo, raz w lewo, raz w prawo i ciągle będą chorzy. Z całym szacunkiem oczywiście, to evidence-based medicine, to o czym mówiłeś, badania naukowe, kliniczne, jak najbardziej tak. Tylko my musimy zadać sobie pytanie, czy w pewnym momencie to nauczenie młodych adeptów sztuki medycznej, korzystania ze schematów, jak 10 mm to, jak 5 mm to, jak 15 mm to co innego, nie powoduje pewnego, może nieładnie powiem, ale takiego wytłumaczenia, dlaczego nie rozmawiam z pacjentem, czy wytłumaczenia, dlaczego w pacjencie nie widzę człowieka.
A to właśnie to jest to, co powiedziałeś, niezwykle ważnym elementem tej całej naszej dyskusji, bo te algorytmy rzeczywiście sprawiają, że my nie musimy rozmawiać z pacjentem. My pacjentowi wystarczy, że powiemy, proszę pana, wedle obowiązujących standardów, pana zmiana wymaga resekcji, pana zmiana wymaga takiego badania diagnostycznego, pana zmiana mówi o tym, że jest pan zdrowy. I na tym się kończy nasza rozmowa z pacjentem. A niestety uczciwość lekarska w wielu sytuacjach każe nam nieco głębiej spojrzeć na to wszystko, o tyle głęboko, na ile pozwalają zasoby naszego doświadczenia, naszej wiedzy, naszej umiejętności łączenia pewnych faktów. Bo w pewnej sytuacji pewną trudność sprawia nam przekazanie informacji, która będzie zawsze dwuznaczna. Bo jeżeli znajdę zmianę hiperachogeniczną w nerce mojego pacjenta, to w 50% ona będzie angiomielipoma, ale w 50% może być rakiem nerki. I skuteczne przekazanie informacji pacjentowi, że jest to 50-50, tak żeby tego pacjenta nie przestraszyć albo żeby nie wzbudzić poczucia niepewności, jest niezwykle trudne. Tego, mam wrażenie, praktycznie nikt nas w czasie studiów nie uczy.
Uczymy tego się sami z pacjentami, będąc, jak to czasami stwierdzam, życzliwie autorytarnym, czy sugerując pacjentowi, co należałoby zrobić, czy przedstawiając możliwości diagnostyczne, jakie medycyna oferuje, żeby ten pacjent był sobie w stanie to wszystko w głowie ułożyć. Ale im lepsza diagnostyka, im lepsze ultrasonografy, więcej osób wykonujących to badanie, tym więcej zmian znajdujemy. I niestety te zmiany wymagają okraszenia ich pewnymi słowami, werbalizacji, rozmowy z pacjentem. Po prostu czasami trzeba porozmawiać.
No o tym musimy pamiętać, że badanie USG jest badaniem bezpośrednim. Wymaga bezpośredniego kontaktu z pacjentem, nie tylko za pomocą głowicy USG, ale też za pomocą naszego wzroku i naszego słowa.
Ale teraz, żeby oddać drugą stronę medalu, czyli te zmiany, które są przedkliniczne, których nie wyczuwamy, o których organizm nie informuje nas, że są, a są, to na przykład rak sutka. W badaniu sonomamograficznym możemy wykryć raka sutka w fazie przedklinicznej, co w dużej mierze bardzo, bardzo może poprawić rokowanie naszym pacjentom. Mówiliśmy o raku nerki, gdzie 60% przypadków jest wykrywanych współcześnie przy okazji wykonywania badania ultrasonograficznego. Tym bardziej podnosi nam poprzeczkę, żeby tego raka nerki nie przeoczyć przy okazji na przykład badania pęcherzyka żółciowego.
Tego się trzymajmy. Badanie USG jest badaniem wartościowym bez względu na to, czy wykonujemy je u pacjenta z konkretnymi objawami, czy wykonujemy je, bo coś się innego wydarzyło i przypadkowo coś znajdujemy. Wymaga to myślenia, ale wierzymy, że Państwo poradzicie sobie dużo lepiej niż niejednemu z nas mogłoby się wydawać.
A powiemy nawet więcej. Nie to, że wymaga to myślenia w takim znaczeniu, że o Boże, znowu jakiś wysiłek, tylko jest to okazja do szarady intelektualnej.
I tak to traktujmy, zwłaszcza, że wielu z nas w wakacje korzysta z różnego rodzaju rozrywek polegających na rozwiązywaniu łamigłówek i słownych, i logicznych, i krzyżówek. Spójrzmy na ultrasonografię też jak na pewnego rodzaju grę logiczną, która wymaga naszego zaangażowania.
Powodzenia!
Powodzenia!